Kochani, bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Czuję to jako wielki zaszczyt, że mogę tutaj z Wami być i nie ma w tym kokieterii, uwierzcie mi. Gdy byłem w maju, nawet jeszcze wcześniej, gdy byłem w Czarnej i miałem przywilej, pastor Daniel pewnie pamięta, mówić do młodzieży, to już wtedy jakoś tak miałem taką myśl, że Bieszczady mają coś w sobie niezwykłego. Więc przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od świętych w Nowym Sączu, w Lublińcu, w Żyrardowie, w ogóle od świętych, ale przede wszystkim od świętych w Nowym Sączu przywożę Wam pozdrowienia. I chciałbym Wam na początek przypomnieć, bo tak gdy uwielbialiśmy, modliliśmy się, to Pan Bóg mi przypomniał raz jeszcze tą wizję, którą miałem, nie pamiętam, czy to było w maju, czy to było później, ale chyba w maju, nieważne kiedy. Ale pamiętacie, że z soboty na niedzielę Bóg dał mi taki sen i taki obraz, którym dzieliłem się potem w niedzielę, kiedy zobaczyłem mapę Polski. I wierzę, że to w jakiś sposób jest nasza rzeczywistość duchowa, w której żyjemy tu w Polsce. Porównujemy się z różnymi innymi obszarami na świecie. Tu z prezbiterem Markiem chwilę rozmawialiśmy przed nabożeństwem, że każdy rejon na ziemi ma inną, jest w innej rzeczywistości duchowej. I my jesteśmy w innej rzeczywistości niż Ukraina, niż Niemcy, niż Anglia, niż Stany. Mamy inną przeszłość, mamy inną historię. Nasi ojcowie w XIX, XVIII wieku inaczej i co innego budowali i my dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Ale generalnie wierzę, że ta mapa Polski, którą zobaczyłem, na tej mapie było wiele takich małych ogników, które Bóg zapalał w różnych miejscach kraju. I one coraz bardziej rosły. I potem, pamiętacie, zobaczyłem tutaj właśnie w Bieszczadach taki ogień niezwykły w kształcie serca. I on wzrastał. I dzisiaj nie ma przypadków. Wiecie, nie ma przypadków. To, że ja dzisiaj sobie o tym akurat przypomniałem, to jest Boża inspiracja, wierzę. Żeby raz jeszcze powiedzieć, że dzisiaj będziemy mówić o przywództwie w Kościele. I to brzmi bardzo tak dla niektórych może jakoś tak elitarnie, ale to nie chodzi w ogóle o elitę. Chodzi o to, że jako liderzy, do których Bóg powołuje, będziemy dzisiaj mówić też o powołaniu, potrzebujemy wierzyć w to, że Bóg chce zapalać wiele ogni w tym kraju. I że Bieszczady, że Wisłoczek ma być takim miejscem, które Bóg chce rozpalić na nowo, aby potem te ognie z różnych miejsc tworzyły to wielkie ognisko, które przemieni ten kraj. Dziesiątki lat, dekady. Ja pamiętam, jak się nawracałem w połowie lat 80. Słyszałem proroctwa. Nadchodzi przebudzenie. Bóg obiecywał nam tak wiele niesamowitych rzeczy w tym kraju. I my pamiętamy te obietnice. I wspominamy te obietnice. Wspominamy? Bracie Bogusławie, pastorze, seniorze. Wspominamy i myślę, że żyjemy tym. I moje pokolenie niosło w jakiś sposób tą pochodnię tego światła i niesiemy ją dalej. I teraz chcemy przekazywać następnemu pokoleniu po to, żeby Bóg zapalił ten kraj. Żebyśmy nie musieli patrzeć na Ukrainę, gdzie kościół 1000-osobowy to jest normalność, a u nas jak 100 osób to już prawie mega kościół. Prawda? Bo taka jest prawda, w takiej rzeczywistości żyjemy. Mamy kilka kościołów powyżej 500 osób w Polsce. I dzisiaj spróbujemy sobie troszeczkę powiedzieć na ten temat, co zrobić, jakie są klucze do tego, aby lokalny zbór, aby lokalny kościół w sposób zdrowy rósł, wzrastał w dojrzałości i był przygotowany na to, gdy Bóg przyjdzie z poruszeniem. Bo nie ma nic gorszego, jak gdy przychodzi Boże przebudzenie, gdy przychodzi Boży moment, gdy Bóg mówi teraz, a człowiek nie jest gotowy. Pamiętacie taką historię z Bożego Słowa? Tragiczną. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerozolimy, popatrzył na miasto i jego uczniowie mówią mu, popatrz, jakie piękne miasto, popatrz, jaka wspaniała rzecz. I on wtedy zapłakał. Pamiętacie ten, jakbyś troszeczkę ściszył mi, bo tak rezonuje trochę. On zapłakał wtedy i mówi, Jerozolimo, gdybyś poznało to, co służy ku pokojowi. I mówi tak, bo przyjdzie na ciebie taki czas, kiedy usypią wały wokół ciebie, otoczą cię zewsząd i nie pozostanie kamień na kamieniu. I powiedział potem tak, dlatego, że nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Straszną rzeczą jest, gdy Bóg chce nas użyć, a my nie jesteśmy gotowi. Ja nie wiem, czy w historii Polski nie było takich chwil, kiedy Bóg już miał coś, a my nie byliśmy gotowi. Nie wiem, nie chcemy o tym rozmawiać. Ale dzisiaj chcemy się zainspirować i ja się chcę zainspirować tym, co będę mówił. Bo chcę być gotowy. Chcę być gotowy na to, co Bóg przygotowuje dla naszego kraju. Gdy mówimy... Możesz pierwszy slajd wyświetlić. Właściwie ja sobie wyciągnę ten wichajster, żeby był gotowy. Wichajster to takie słowo mojej mamy, wiecie? Mówicie tak? Mówicie czasem? Wichajster? Brat pastor kojarzy takie słowo? Ja lubię takie słówka czasami. One tak właśnie wywołują uśmiech na twarzy, rozluźniają trochę atmosferę. Słuchajcie, drodzy, to jest na niedzielę. Tam jest podpisane 5 filarów. OK? Pięć filarów wzrostu zdrowego Kościoła. O! I teraz, gdybym zrobił wśród was ankietę, gdybym z wami porozmawiał i zadał wam pytanie, co robić... Ja mogę tak chodzić? Dasz sobie radę? Okej. Okay. Jakby co, to trzeba mnie sprowadzić na ziemię, powiedzieć, wychodzę z kadru. Gdybym wam zadał pytanie, co zrobić, żeby zbór lokalny żył, żeby wzrastał, żeby rozwijał się? Pomyślcie przez chwilę. Myślę, że każdy z was byłby w stanie dać kilka takich standardowych odpowiedzi. I wszyscy to wiemy. Potrzebujemy czytać Boże Słowo. Potrzebujemy się modlić. Potrzebujemy budować naszą relację z Bogiem. Prawda? Potrzebujemy być kościołem otwartym na Pana, bardzo mocno zakorzenionym w Jego Słowie, budującym życie modlitwy. My to wszyscy wiemy. Więc ja dzisiaj nie o tym. Bo to są pewne standardowe rzeczy. Ale spróbujemy dzisiaj wejść troszeczkę głębiej i to, co będę mówił, jest oparte nie tylko na bazie mojego doświadczenia. Ja jestem pastorem 28 lat, chrześcijaninem prawie już 40 lat, chodzę z Bogiem. Miałem taki zaszczyt przed Bogiem zakładać kościoły, opiekować się kościołami, kształtować, wychowywać pastorów, ordynować pastorów, widzieć, jak różne zbory w różny sposób się rozwijają, jak każdy lokalny kościół ma inny klucz, ma inne powołanie. I na bazie całego tego doświadczenia mojego zobaczyłem takich kilka bardzo fundamentalnych rzeczy, ale nie tylko mojego doświadczenia. Bo to, co będę mówił, jest oparte też na pewnych doświadczeniach wielu ludzi bożych, ale też na pewnych badaniach. Jakiś czas temu miałem taki przywilej, aby przez rok studiować w Trinity College w Anglii, w Oksfordzie, pisma pierwszych chrześcijan i to, jak Kościół pierwszych chrześcijan budował swoje przywództwo. W jaki sposób się rozwijali. Jakie dla nich były priorytety. Co było ich kluczem do tego, że w ciągu 100 lat rozwinęli się na całe Imperium Rzymskie. I to, co będę mówił, oczywiście w jakiś sposób wynika z doświadczenia, ale jest oparte bardzo głęboko też na Bożym Słowie. Na pewnych fundamentalnych rzeczach z Bożego Słowa, które będziemy czytać. Na moich slajdach pod spodem od następnego slajdu będą takie wszystkie te wersety. Większość z tych wersetów będzie wypisanych, więc będzie można sobie tam zerknąć, jak będę je cytował. Bo ja będę przez niektóre przelatywał, ale jak będziecie chcieli jakby sobie przypomnieć, to one będą tam te podstawowe rzeczy wypisane. Więc chciałbym też, żeby w trakcie tych sesji, jeżeli będzie się wam coś nasuwać, coś będziecie chcieli dopytać albo o czymś jeszcze głębiej, o coś zapytać, to chciałbym, żebyście sobie zapisali takie pytanie. Ja bardzo lubię na moich wykładach, jak byłem w Czarnej, to też o tym, to bardzo ciekawe dyskusje wtedy wynikły. Zapiszcie sobie to pytanie i będzie skrzyneczka. Prosiłem pastora Eugeniusza, żeby była skrzyneczka, żebyście mogli w przerwach między sesjami takie pytanie wrzucić i o coś zapytać. Od razu mówię, że nie wiem, kiedy Pan Jezus powtórnie przyjdzie. Uprzedzam, że gdyby ktoś chciał tego typu pytania, to... Ale zdroworozsądkowo, jeżeli będą jakieś rzeczy w tym, co będę mówił, się wam nasuwać, to zapiszcie sobie to pytanie i będziemy starali się to pytanie na nie odpowiedzieć. Ok. Zanim pójdziemy dalej, poproszę o pierwszy filmik. Pierwszy filmik. Będę chciał was troszeczkę zainspirować takimi krótkimi filmikami. Ja lubię używać różnych takich... Nie wiem, czy nowoczesnych. Nie nowoczesny to filmik, to nic nowoczesnego. Ale takie filmiki. Pierwszy filmik to będzie Siła Wspólnoty. Okay? Niektórzy może z was znają ten filmik, bo to jest w internecie, on funkcjonuje, ale chciałbym rozpocząć, bo będziemy mówić o wspólnocie. Będziemy mówić o wzroście Kościoła. Będziemy mówić o rozwoju wspólnoty. Będziemy mówić o różnorodności we wspólnocie. Będziemy mówić o sile wspólnoty i jaki na nią ma wpływ przywództwo. Ale... Najpierw chciałbym, żebyśmy się troszeczkę jak zainspirowali, ok? Popatrzcie, to tam jest głos, ale głos nie jest najważniejszy. Bardzo lubię ten filmik, on mnie zawsze bardzo inspiruje. On ma tytuł Siła Wspólnoty. To są trzy takie króciutkie filmiki. Patrzcie, mamy kościół, mały taki, o, i mamy podstępnego, który tam zakusy. A to jest, tam stoi pastor i popatrzcie, co robi pastor. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli razem. We wspólnocie, dobrze funkcjonującej wspólnocie, jesteśmy silniejsi. Ja zbuduję mój kościół, a bramy piekła go. Wszelkie zakusy, które diabeł próbuje przygotować przeciwko nam, w zdrowej wspólnocie nie będą w stanie się ostać. W dojrzałej wspólnocie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy budowali dojrzałą wspólnotę. I dzisiaj będziemy mówić o pięciu takich filarach wzrostu zdrowej wspólnoty lokalnej, kościoła albo zboru, bo też coś na ten temat potem powiem. Pierwszy punkt, ja sobie zobaczę, czy mi to zadziała. W tą stronę, czy w tą stronę? Działa, nie działa? No właśnie, ten wichajster coś... To są takie momenty zawsze na kazaniu. O, jest. Ty kliknąłeś, czy mi się udało? Aj, nie, działa, dobra. Zwróćcie uwagę, że nawet na tych filmikach zawsze był ktoś, kto po pierwsze zobaczył niebezpieczeństwo, a po drugie umiał pokierować resztą w taki sposób, żeby przeciwstawić się temu niebezpieczeństwu. Gdy patrzymy na Boże Słowo, od samego początku do samego końca zawsze widzimy, że Bóg działa poprzez kogoś, kogo powołuje, na kogo składa swoje powołanie i namaszczenie, o tym za chwilę, i którego używa w tym kierunku, aby coś zapalić, aby coś zorganizować, aby czemuś się przeciwstawić, aby coś zainspirować. Zainspirować. To jest bardzo fajne słowo. Inspiracja. Inspiracja to jest coś, co wzbudza w słuchaczach albo w ludziach, którzy są wokół mnie, jakiś pozytywny odzew. Wzbudza pragnienie czegoś. Mogę kogoś zainspirować do tego, żeby zmienił coś w swoim życiu. Prawda? To jest jakiś taki wpływ. I pierwszy taki punkt to jest powołane i namaszczone przywództwo. Dlatego, że tak jak mówię, od samego początku widzimy to. Bóg użył Abrahama, użył Noego, użył Mojżesza, który był namaszczonym przywódcą. A w Nowym Testamencie Jezus jest takim przywódcą. Potem Jakub był takim przywódcą. Potem Paweł, który był prześladowcą chrześcijan, ale Bóg dotknął jego życia. Sprawił, że Paweł w nieprawdopodobnie nadprzyrodzony sposób się nawrócił i Bóg mu powiedział, będziesz moim głosem dla pogan. I dzisiaj możemy czerpać z jego listów niesamowitą głębię, dlatego że Bóg go powołał, że był tym inspiratorem. Taka jest rola przywództwa. Ale gdy mówimy o przywództwie, może zacznijmy od takich fundamentalnych rzeczy. Tak naprawdę Biblia niewiele stosunkowo Nowy Testament mówi w sposób taki techniczny, powiedzmy naukowy albo taki teoretyczny na temat przywództwa. My wydobywamy pewne rzeczy z Bożego Słowa i wzorujemy się na pismach pierwszego Kościoła, Ignacego z Antiochii, Justyna Męczennika, Ireneusza z Lyonu, którzy pisali o pewnej strukturze, sposobie powoływania pewnych rzeczy, funkcjonowania Kościoła Nowego Testamentu. Ale też czerpiemy takie wzorce z Bożego Słowa. Są takie dwa główne wersety, które w sposób jasny, precyzyjny mówią o przywództwie. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza i pierwszy rozdział listu Tytusa. I gdy czytamy na przykład ten trzeci rozdział listu do Tymoteusza, to tam jest taka bardzo ciekawa rzecz, bo chciałbym, żebyśmy na początku doprecyzowali pewne pojęcia. Okay? Co będziemy rozumieć, gdy będziemy mówić przez przywództwo? Bo my dzisiaj jakby używamy pewnych nowoczesnych słów, słów, które funkcjonują dzisiaj w naszym społeczeństwie, ale musimy zrozumieć, że słowa, które używa Biblia, mają podobne znaczenie, ale potrzebujemy zobaczyć je w kontekście tamtych czasów i ja bym chciał na początku wam to pokazać. Otóż ten trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza używa trzech słów na określenie przywództwa czy też urzędów w Kościele, bo w Kościele mamy dary, służby i urzędy. Urzędy to coś innego niż dary, ale o tym później. Urzędy to są innymi słowy autorytety w Kościele, które zostały wybrane przez Kościół po to, żeby Kościół przewodzić Kościołowi. Okay? To są urzędy. Czym innym są służby, a czym jeszcze innym są dary. I teraz w tym trzecim rozdziale, tak samo jak w pierwszym rozdziale do listu Tytusa, Paweł używa trzech takich słów. Słuszne jest stwierdzenie, że tutaj jest akurat w tym tłumaczeniu, biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Wszyscy znamy ten werset. Tu jest użyte słowo episkopos. W dalszej kolejności, w drugim rozdziale, mamy użyte słowo presbiteros. Przepraszam, na odwrót. W pierwszym wersecie mamy presbiteros, w drugim słowo episkopos, natomiast w siódmym i ósmym wersecie to samo odnosi się do, tu jest akurat opiekunów, a w naszym tłumaczeniu innym w warszawskiej Biblii diakonów, okay, albo opiekunów. I to są te trzy słowa. I czym one się różnią? I teraz, gdy my dzisiaj czytamy presbiteros, czyli presbiter, episkopos, czyli biskup, diakonai, czyli diakon, to te słowa są trochę dla nas obce. Może trochę presbiter gdzieś tam kojarzymy, prawda? Bo wiadomo, są takie funkcje, one właśnie pochodzą z Bożego Słowa. Ale one w naszym środowisku trochę inaczej funkcjonują, niż funkcjonowały w pierwszym Kościele i chciałbym wam to troszeczkę naświetlić. Otóż dosłowne tłumaczenie tych słów i tak jak one funkcjonowały w Kościele, presbiteros to starszy albo taki ktoś, kto dostał autorytet, aby przewodzić. Okay? Czyli taki starszy, usługujący. Gdy pierwszy kościół słyszał, czytał ten list i słyszał słowo presbiteros, natychmiast kojarzył to słowo ze Starym Testamentem, z judaizmem, dlatego że presbiteros to byli starsi, którzy siedzieli w bramach miast. Oni, ich zadaniem było czuwać, kto wchodzi, kto wychodzi z miasta. W bramach miast odbywały się też sądy. Gdy ktoś miał przeciwko komuś jakiś problem, na przykład w jakimś mieście w Izraelu, to przychodził tam, gdzie urzędowali presbiteros, oni siedzieli w bramach, mieli swoje, powiedzmy, dyżury, mieli taki zwyczaj, że schodziło się ich kilku, siadali na takich kamiennych krzesłach w bramach miasta i lud przychodził, aby dokonywać pewnych sądów, pewnych rozważań, aby poradzić się. I oni decydowali o sprawach miasta. Więc to słowo presbiteros od razu dla współczesnego kościoła, dla tamtego kościoła, od razu kojarzyło się. Aha, to jest ktoś, kto decyduje o sprawach dotyczących zboru. Okay? Ale później Paweł używa słowa episkopos. I tutaj troszeczkę mamy inną sytuację. Dlatego, że episkopos to był formalny tytuł używany także w Imperium Rzymskim. Episkopos to była taka osoba, taki nadzorca, powiedzielibyśmy prezes albo dyrektor, który był wysyłany przez cesarza albo przez pretora po to, żeby na jakimś obszarze dokonać sprawdzenia, czy tam wszystko dobrze funkcjonuje i nadzorowania pracy poszczególnych jakichś tam urzędów czy poszczególnych dziedzin przywództwa czy zarządu, które było w danej jakby okręgu czy jakiejś jednostce lokalnej Imperium Rzymskiego. I gdybyśmy chcieli przenieść na dzisiejsze słownictwo trochę te słowa, tak żeby nam troszeczkę to przybliżyć, to brzmiałoby to tak. Słuszne jest stwierdzenie, że kto chce mieć wpływ i decydować o sprawach zboru, pragnie pięknej pracy. Natomiast dyrektor ma być nienaganny, powinien być mężem jednej żony. Okay? Gdy pierwszy kościół słyszał te dwa słowa, to od razu widział, aha, tu mamy starszych prezbiterów, którzy siedzą w bramach, ale rozumiemy, że jest ktoś jeden, kto jest powołany do tego, żeby mieć to zdanie decydujące. I tak to zaczęło funkcjonować już pod koniec pierwszego wieku w pierwszym kościele. Ireneusz Ignacy z Antiochii, który był uczniem zresztą Pawła i w latach 90. został właśnie episkopos kościoła w Antiochii i pisał listy do zborów w ówczesnym, w tym rejonie imperium, pisał o tym, jak powoływać starszych, o innych rzeczach. On tam właśnie o tym pisze. Kościół zaczął tak funkcjonować, że presbiteros to byli wszyscy ci, którzy zarządzali kościołem, my ich dzisiaj nazywamy starszymi, okay? Natomiast oni spośród siebie wyłaniali tego episkopos, w którym widzieli powołanie i namaszczenie, o czym za chwilę. Ale dalej poniżej jeszcze są diakonai. Kim byli diakoni? Okay. To byli tacy liderzy kościoła pierwszego, którzy odpowiadali za poszczególne elementy tej praktycznej służby i pracy w kościele. Na przykład usługiwanie wdowom przy stołach. Kojarzycie ten moment z dziejów apostolskich, prawda? Kiedy powołano, dlatego że apostołowie nie mogli się wszystkim zajmować, powołajmy diakonów. Tak? I powołano diakonów, aby pomagali. Później to ci diakoni nie tylko zajmowali się stołami, ale także finansami, organizacyjnymi sprawami, przygotowywali miejsce do zgromadzeń. Diakoni na przykład taką funkcję mieli, że gdy były prześladowania, to diakoni mieli znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie Kościół może się spotkać, bezpieczne. Czy to w domu, czy gdzieś za miastem, czy gdzieś w lesie, czy w podziemiach, tak jak w Rzymie. Oni mieli zorganizować to, żeby każdy się dowiedział, gdzie ten kościół ma w danym czasie się spotkać. Okay? Oni ustalali pewne znaki, rozpoznawcze, tak jak znak ryby i inne, bo nie, to nie jest jedyny znak rozpoznawczy w tamtym czasie chrześcijan. Tak naprawdę różne lokalne zbory na czas przebudzenia miały swoje pewne znaki, przez które ludzie się rozpoznawali. Wiecie, że były nie przez cały czas, nie przez całe 300 lat, ale były takie okresy wzmożonych prześladowań za Domicjana czy za Nerona, gdzie Kościół był podziemnym kościołem, kiedy nie wolno było oficjalnie praktykować, więc Kościół się spodziewał, zbory się spotykały potajemnie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o nazewnictwo. A teraz pomyślmy trochę o tym, czym jest, chciałbym wszystkie te trzy słowa. Troszkę powiedzieliśmy o przywództwie, bo kochani, jeszcze jedno chcę powiedzieć, jeśli chodzi o, jeśli myślimy o przywództwie, to myślimy, troszkę czasami myślimy, że to jest jakaś elita, że to jest jakaś, pamiętajmy, że jesteśmy rodziną. Nie chodzi, nikt tu nie jest lepszy ani gorszy, ale mamy różne obdarowanie i mamy różny autorytet. Popatrzcie, jutro będę troszkę mówił na temat talentów. Gdy znacie 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, znacie tą przypowieść o talentach. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus tam nie mówi. Ty masz pięć, ty masz pięć i ty masz pięć i zobaczymy, kto ile wyrobi. Pan Jezus mówi, ty dostajesz pięć. Dlaczego akurat pięć? No bo Panu Bogu tak się spodobało, uznałem, że będziesz miał pięć. Ale ty dostajesz dwa. Ale ja chcę pięć. No ale ty masz dwa. A ty masz jeden. Pan Jezus zrobił to rozróżnienie, że jednak różnie Bóg obdarowuje. Okay? Nie każdy jest apostołem Pawłem. Nie każdy jest apostołem Jakubem. Nie każdy jest Jakubem Kamińskim. Prawda? Więc każdy ma... No amen. No, niektórzy chwała Bogu, inni amen. W zależności od tego, jak to patrzy. Ale czy nie każdy też jest Reinhardem Bonke? Prawda? Nie każdy jest Billy Grahamem. Nie każdy jest Dawidem Wilkersonem. Nie każdy będzie pastorem Eugeniuszem Rusnokiem. Prawda? Bóg daje pewne rzeczy. Ale nie dlatego, bo czasami, wiecie, bierze się troszkę z naszej zazdrości. Ci, którzy często tak bardzo mocno są przeciwni przywództwu jakiemuś formalnemu, to bardzo często od strony psychologicznej to jest tak, że oni tak naprawdę mają problem z zazdrością często. Sami może gdzieś tam chcieliby być w tym miejscu, a nie są. A chcę wam powiedzieć, że jeszcze nikt nie stał się lepszy ani większy przez umniejszanie kogoś innego. Ani przez krytykowanie kogoś innego. My czasem mamy takie, zwłaszcza w Polsce, niestety, mamy tak, że jak się coś nam nie podoba, to dowalić, to skrytykować. To wydaje nam się, że jak skrytykujemy, my się tak lepiej czujemy, że tak, żeśmy tak napsioczyli. To jest droga donikąd. Więc w Kościele nie ma lepszych i gorszych, ale są różne obdarowania, różne funkcje. Gdy w 12 rozdziale listu do Koryntian Paweł pisze tam o darach Ducha Świętego, a potem pisze o służbach, tak? To tam używa takiego pięknego greckiego słowa allos. Allos to znaczy różny, inaczej. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli dwóch braci. Oni są różni, okay? Ale są braćmi. Mają tą samą, w cudzysłowie, krew, ale są różni. Okay? Natomiast słowo hetero greckie oznacza, jeden mieszka tu, a drugi mieszka w Poznaniu i w ogóle się nie znają i wtedy jest, oni są hetero, różni, odmienni. Okay? Ale allos, on może mieszkać w Krakowie, on może mieszkać w Wisłoczku, ale są braćmi, mają jedną rodzinę. Więc Biblia, gdy używa, że jeden otrzymuje taki dar, inny taki dar, jedni są powołani do służby apostolskiej, inny do takiej służby i Bóg daje takie dary, 12 rozdział listu do Koryntian 1, to wszyscy znamy, okay? To tam używa to słowo allos. I to oznacza, że my różnie jesteśmy obdarowani. Jeden brat może być łysy, a drugi może mieć włosy po kolana, prawda? Ale są dalej braćmi. Nie muszą być tacy sami. My w Kościele nie musimy być tacy sami, nie możemy być tacy sami. Może dwa słowa na ten temat. Dlaczego to jest ważne, abyśmy rozumieli, że różnorodność Kościoła to powinna być nasza niesamowita siła. Siłą dojrzałego Kościoła jest różnorodność. Jesteśmy różni i musimy umieć to rozumieć, że w Kościele jest miejsce dla tych, którzy są emocjonalni, których ekspresja sprawia, że jak jest uwielbienie, to oni cali chodzą. Musi być dla nich miejsce. I w Kościele też musi być miejsce dla tych, którzy uwielbienie, nieuwielbienie, głośno czy cicho, oni zawsze będą w ten sposób. I to nie znaczy, że oni są lepsi czy gorsi. Jesteśmy po prostu różni. Amen? Jak się rozglądniecie wokół siebie, to patrzcie, nikt nie ma dwóch takich samych ludzi. Nie ma, po prostu, no chyba, że bliźniacy jednojajowi, tak? Ale poza tym to są raczej wyjątkowe sytuacje. Natomiast jesteśmy różni i Bóg nas kocha jako różnych. Daje nam różne talenty, daje nam różne obdarowanie. Wiecie, co prowadzi do takiego poczucia niesamowitego szczęścia, błogosławieństwa i radości w Panu? Będę też o tym mówił na końcu. To jest umieć się cieszyć z tego, co Bóg mi dał, gdzie Bóg mnie postawił i radować się, że Bóg postawił mnie akurat tu, dał mi tyle, chwała Bogu, jestem w tym wierny i potrafię się tym cieszyć. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten, kto otrzymał dwa, zaczyna mieć problem z tym, że nie ma pięć. I będzie zdziurał, jak mówiła moja mama. I będzie zdziurał. I nie może sobie z tym dać rady. I często mamy z tym problem. Więc pamiętajmy, gdy mówimy przywództwo, to nie mówimy o kimś, kto jest lepszy, tylko mówimy o tym, który został powołany do ciężkiej roboty. Do odrzucenia nieraz. Często do krytyki. Często do takiej sytuacji, że cokolwiek zrobisz i tak będzie źle. Znasz już to, czy jeszcze nie? Nie jeszcze. No to poznasz. Ale pastor Bogusław na pewno zna to uczucie. Co? Mamy jako pastorzy czasami takie sytuacje. Wiem, że cokolwiek zrobię, to i tak komu się będzie nie podobał, bo jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Więc jesteśmy różni i chwała Bogu. Dzieliłem się też tym moim snem tutaj z wami, jak miałem wykłady, jak byłem w niebie, tą wizją, którą Bóg mi dał wiele, wiele lat temu, kiedy anioł pokazywał mi ludzi, którzy mieli różne symbole w niebie, w tych białych uniformach, pamiętacie? I mówił mu o tej nagrodzie, której każdy otrzyma w niebie. I ja zadałem mu pytanie, na jakiej podstawie ta nagroda, nie? Czy to ma być świętość, czy służba, czy to, czy tamto. I anioł mi powiedział wtedy, że takim Bożym kryterium jest to, na ile człowiek Boży odkryje i wypełni Bożą wolę dla swojego życia. To jest to kryterium nagrody. Ale dzięki temu, że chodzi o Bożą wolę, a nie o stanowiska, to oznacza, że przed Bogiem takie samo znaczenie ma babcia, która gotuje obiad dla wszystkich, jak pastor, który głosi słowo, jak ludzie uwielbienia, którzy śpiewają, jak brat, który stoi w drzwiach i wita wszystkich, jak elektryk, który przychodzi i naprawi elektrykę w kościele, bo coś szwankuje. Więc o tym pamiętajmy. Dobrze, kochani, czym jest powołanie? Te dwa słowa bardzo szczególnie jakby podkreślam. Przywództwo jest kluczem. Mamy takie powiedzenie, ryba psuje się od głowy, prawda? Albo przykład idzie z góry, tak? Każda firma, i my to wiemy, każde przedsięwzięcie, każdy projekt działa tylko wtedy, kiedy stoi za nim przywództwo, które jest gotowe poświęcić życie, czas, energię, aby ten projekt działał. Więc dlatego mówię, że powołanie do przywództwa to jest powołanie do ciężkiej roboty i często trudnej pracy. Pamiętam, kiedyś powoływaliśmy starszego zboru w Nowym Sączu, mojego przyjaciela Janka, i pamiętam tą rozmowę z nim, jak on mówi mi: Jacek, ale ja nie wiem, czy ja jestem godzien. Ja mówię: nie, nie jesteś godzien. No to absolutnie nie jesteś godzien. To czemu mnie powołujesz? Ja mówię: Janek, ja cię nie powołuję do zaszczytów, ja cię nie powołuję na stanowisko, ja cię powołuję do ciężkiej, trudnej pracy. I tak naprawdę jest to zaszczyt. I jest to piękna służba. Bo Tymoteusz pisze, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy, znaczy Paweł do Tymoteusza, pięknej pracy pragnie. Ale jest to też trudna praca. Więc czym jest powołanie? Do czego jesteśmy, kochani, powołani? Tak, na razie tak ogólnie. Jakbym was zapytał, jakie jest powołanie chrześcijanina? Pozwólcie, że ja sobie ściągnę tą marynarkę. Bo się w miarę, gdy mówię, to się coraz cieplej robi. Do czego zostaliśmy powołani? No, oczywiście. Więc pierwsza rzecz, wiedziałem, dobry zbór w Wisłoczku, halleluja, zdaliście egzamin na piątkę. Oczywiście, idźcie na cały świat, głoście wszelkiemu stworzeniu. No absolutnie, wy jesteście solą ziemi, światłością świata. To jest pierwsze ogólne powołanie do każdego. Ale coś jeszcze możemy wymienić. W liście do Efezjan i w wielu miejscach Bożego Słowa jest użyty taki termin. Początek listu do Efezjan pisze tak. On nas powołał ku uwielbieniu chwalebnej swojej łaski. Powołani zostaliśmy do tego, żeby głosić, żeby być Jego świadkami i powołani zostaliśmy do tego, aby Go uwielbiać. I wiecie, że gdy pójdziemy do nieba, to będziemy to robić cały czas? Przez wieczność? Jak ktoś nie bardzo się w tym odnajduje na ziemi, to trochę mu współczuję w niebie, bo tam będzie non-stop uwielbienie. Jeśli komuś jest za głośno tutaj, to współczuję, co będzie w niebie robił, bo tam szum wielu wód i wiecie, ogień taki, że się w głowie nie mieści. Więc mamy go uwielbić, ale to uwielbienie nie dotyczy tylko halleluja. To nie tylko to, to jest oczywiście też uwielbiamy go tak jak Izrael w Starym Testamencie uwielbia Pana Boga, jak Izrael w Starym Testamencie uwielbia Pana Boga. Jest taki piękny fragment, jak Samuel powołuje Saula i mówi do niego, pójdziesz tu, 10 rozdział 1 Księgi Samuelowej, pójdziesz tu, pójdziesz tam, a potem wejdziesz do takiego miasta i tam będzie grupa proroków. Oni będą szli, będą pląsać, będą tańczyć, będą bić bębny, będą i na ciebie spocznie Duch Pana i będziesz pląsać razem z nimi. To Samuel mu to mówi. I będziesz, i Duch Święty stąpi na ciebie i będziesz go uwielbiać. I gdy Duch Święty na ciebie stąpi, to wszystko się wydarzy i cię zacieni. Wtedy idź i służ i cokolwiek zrobisz, Bóg będzie z tobą. Wiesz, my uwielbiamy po to, żeby mieć siłę, żeby Duch Święty nas wypełniał. To nie jest sztuka dla sztuki. To nie jest po to, żeby mieć fajną atmosferę. To nie jest po to, żeby posłuchać fajnej muzyki, ale po to, żeby nasz duch był przemieniany. Ale uwielbienie to też styl życia. Czyli cokolwiek robicie, róbcie na chwałę Pana, prawda? Jak dla Pana. Czy wbijam gwoździe, czy gotuję zupę, czy rozmawiam z kimś, ja jestem solą tej ziemi. Czyli mam to robić tak, aby on był uwielbiony. Więc po drugie, jesteśmy powołani do uwielbienia. Po trzecie, myślę, że nikt temu nie zaprzeczy. Prawda? Czy ktoś zgłasza tutaj wotum separatum? Nie, ja się nie zgadzam, do uświęcenia to nie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Okay? Gdy Pan Jezus nauczał o wartościach, mówił o tym, że przebaczajcie, dzielcie się z tymi, którzy potrzebują, bądźcie wyrozumiali dla słabych. Uświęcenie to nie jest droga, w której ja muszę dojść do takiego momentu, kiedy ja będę czuł się taki święty. O, jestem taki święty, że już nie chodzę, tylko lewituję. Bo taki święty jestem. To nie o to chodzi. Proces uświęcenia to jest proces, w którym ja staram się być podobnym do Chrystusa. On zmienia mnie na swój obraz i podobieństwo. To jest powołanie. Ale jest jeszcze czwarta rzecz, do której zostaliśmy powołani, o której rzadziej może troszkę mówimy, ale również jest ważna. Bóg dla każdego z nas wyznaczył jakieś miejsce w ciele. W ciele. Jesteśmy ciałem Chrystusa? Amen? Okej. Okay. Czy jest coś w twoim ciele, co jest niepotrzebne? Czy ktoś może powiedzieć, ja mam taki organ, którego nie potrzebuję? No, jak za dużo tkanki. To, ale nie idźmy tą drogą. Bo jakbyśmy zaczęli analizować tak do końca, kiedyś miałem takie kazanie, w którym mówiłem o tym, że czym jest rak w kościele, czym jest choroba w kościele, czym jest właśnie ta tkanka w kościele, która nie do końca została zaplanowana przez Pana Boga. No jej za dużo nie mam, więc ja mogę być przykładem dobrym. Ale generalnie wszystkie elementy, które Bóg stworzył w naszym ciele są potrzebne. Oko, ucho, wyrostek robaczkowy, wątroba, żołądek, nogi, ręce, malutki paluszek, kciuk. To wszystko jest potrzebne. Nie ma nic, o czym moglibyśmy powiedzieć, to tam. Prawda? Każdy jest potrzebny. Znowu wracam do tego, ja z uporem maniaka będę do tego wracał, bo wiem na podstawie mojego wieloletniego pastorskiego doświadczenia, że to trzeba powtórzyć 1000 razy, żeby dotarło. Znacie tą historię, chyba opowiadałem nawet tutaj o tym pastorze, który przez rok mówił to samo kazanie. Tylko trochę nie pamiętacie? No to jeszcze raz powiem. Mówił przez rok to samo kazanie. Tylko albo od tej strony, albo od tej. Troszeczkę tam zmieniał, ale mówił. Ciągle to samo kazanie. I w końcu któraś, że rok wytrzymali, to halleluja. Wspaniały musiał być zbór, ale po roku ktoś do niego podchodzi i mówi: pastorze, ale dlaczego ciągle ten sam temat? Ciągle to samo kazanie. I on mówi: jak zobaczę, że wdrożyliście i zaczęliście żyć tym tematem, to przejdę do następnego. Jako nauczyciel przez lata praktyki wiem, że co innego jest na przykład zrozumieć, ja jestem nauczycielem języka angielskiego, zrozumieć jakąś konstrukcję gramatyczną jest w miarę prosto. Zwłaszcza jak się ma tak dobrego nauczyciela jak ja, wyjaśni wszystko na tablicy, prawda, slajdy, diagramy, okej. Okay. Panie Boże, wybacz pychę. Ale gdy wyjaśnię, to większość moich uczniów mówi: tak, to widać, to jest proste na diagramie, okej. Okay. Ale od wyjaśnienia do stosowania jest ho, 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 daleka droga. A wy rozumiecie? Tak, no to wyciągamy karteczki. A już jest wtedy gorzej, tak? Dlaczego? Dlatego, że żeby zrozumieć, żeby czytamy Boże Słowo, wiele rzeczy rozumiemy, ale ile z tego stosujemy? A z iloma mamy wielkie problemy. Wielkie problemy. Ostatnio czytałem takie badania wśród chrześcijan, wśród ewangelicznych chrześcijan, z czym chrześcijanie mają największe problemy. 3 pierwsze miejsca, z czym chrześcijanie ewangeliczni mają największe problemy. Na trzecim miejscu był post. Bardzo rzadko jakoś... Dlaczego? Dlatego, że diabeł bardzo nienawidzi postu, bo wie, że wtedy wyciszamy nasze ciało i nasz duch jest coraz mocniejszy. Na drugim miejscu był dar języków. Nie, może to akurat was nie dotyczy, ale mówię o badaniach, które zostały przeprowadzone. Bardzo rzadko, bardzo mało chrześcijan, patrząc globalnie, używa daru języków. Na pierwszym miejscu największym problemem jest regularne, codzienne studiowanie Bożego Słowa i modlitwa. Z tym mamy największy problem. Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że diabeł tego nienawidzi. On da ci 1000 zajęć każdego dnia. On cię zarzuci 1000 problemów. On ci powie, że nie masz czasu, że nie masz możliwości, że nie ma sensu. Jak masz czytać tak pobieżnie, to lepiej w ogóle nie czytaj. Wszystko ci znajdzie, żebyś nie czytał Bożego Słowa. Więc żeby zastosować pewne rzeczy, potrzeba wyrobić w sobie nawyk powtarzania, 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 powtarzania. Dlatego ja będę powtarzał o tym, że różnorodność w Kościele jest nieprawdopodobnie potrzebna. Że ty jesteś potrzebny. Że ty musisz odnaleźć, kimkolwiek jesteś na tym miejscu i słuchasz może tego wykładu, potrzebujesz odnaleźć swoje powołanie w pełni. Nie tylko to ogólne, ale także do służby. Do miejsca, które Bóg dla ciebie wyznaczył, w którym nikt inny nie zrobi tego, co ty. Nikt inny nie zrobi tego, co ty. I jeśli ciebie nie będzie, to czegoś będzie brakować w Kościele. Może dlatego ten świat tak wygląda, jak wygląda. Że chrześcijaństwo jako całość nie staje na wysokości zadania tak, jak Pan Bóg by ciągle chciał. I wzywa nas i chce, żebyśmy wykonali Jego dzieło. Więc głoszenie, uwielbienie, uświęcenie i służba. I teraz szczególnym rodzajem służby w Kościele jest właśnie służba presbiteros, episkopos, diakonai. I mówiąc diakonai, czyli na przykład liderzy, to mówię o całej gamie różnego rodzaju rzeczy. Popatrzcie, gdy w tym wspomnianym już liście do Koryntian Paweł pisze o służbach, to patrzcie, tak Bóg umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, następnie zarządzania, to jest to allos, to piękne słowo, co mówiłem, różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przemawia się moc? I tak dalej, i tak dalej. Są różne obdarowania, są różne dary. Czym jest namaszczenie? Słuchajcie, ułożyłem sobie takie niesamowite zdanie, bo powołanie mamy wszyscy i do różnych miejsc, ale potrzebujemy jeszcze oprócz powołania, czyli uzdolnienia, zdolności, potrzebujemy jeszcze namaszczenia. Namaszczenie to nadprzyrodzone uzdolnienie do wypełnienia powołania. Dlatego bardzo potrzebujemy namaszczenia. Dlatego tym pierwszym punktem, o którym zawsze mówię, który bardzo mocno wpływa na zdrowie Kościoła, jest namaszczone i powołane przywództwo. Przywództwo, w którym możemy powiedzieć, tak, rozpoznajemy jako Kościół, że ta osoba jest powołana do tego czy do tego. Lubię takie słowo jak ordynacja. To jest ordyneo, też biblijne sformułowanie. Kiedy na przykład w 13 rozdziale Dzieł Apostolskich, znamy ten fragment, myślę, że większość z was kojarzy, tam jest napisane, że w zborze Antiochii prorokami, nauczycielami byli i tam są wymienieni m.in. Paweł. Jest napisane tak, i rzekł Duch Święty, odłączcie mi Pawła i Sylasa do dzieła, do którego ich przygotowałem. I popatrzcie, tam nie jest napisane potem, i oni powiedzieli, dobrze, okej, no to jedźcie. Co oni zrobili? Najpierw po odprawieniu postów i modlitwy włożyli na nich ręce, i tam jest to słowo ordyneo, czyli ordynacja, włożyli na nich ręce i wyprawili ich do służby. Każda służba musi i powinna być rozpoznana w Kościele. My potrzebujemy zobaczyć, bo jeśli zobaczymy i powiemy amen i włożymy ręce, to w tym momencie to Boże nadprzyrodzone wyposażenie wstępuje na danego człowieka. Bóg nie tylko chce powiedzieć ci, jesteś uzdolniony i masz zdolności i jesteś w stanie być pastorem Kościoła. Ale Bóg chce też powiedzieć, Eugeniusz, ja chcę dać ci nadprzyrodzoną, niezwykłą siłę i moje wyposażenie, abyś w tych miejscach, kiedy sam nie będziesz w stanie potrafił, abym ja mógł ci pomóc i cię przeprowadził. Dokładnie to samo dotyczy lidera uwielbienia. Dokładnie to samo dotyczy lidera młodzieży. Ja zawsze to stosuję, że jeżeli widzimy w kimś powołanie, to jest taki czas rozpoznania, a potem jest czas, kiedy jako starsi prosimy go na środek Kościoła, wkładamy ręce, błogosławimy i oczekujemy nadprzyrodzonego wyposażenia do wypełnienia tego powołania. To jest niezmiernie ważne. To jest ważne także dlatego, że jesteśmy często... Ja wiem, że mówimy wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i tak dalej, ale tak naprawdę jest ta druga strona jeszcze tego poczucia, że sami nic nie uczynić nie możemy. Zresztą Paweł o tym pisze. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Musicie trwać we mnie, musicie być w łączności ze mną, żeby zrozumieć, żeby wypełnić, żeby to, co robimy, miało ten głęboki sens. Zawsze przed wykładami i zawsze przed kazaniem mam taką swoją procedurę. Wczoraj też ją zrobiłem. Kiedy staję przed Bogiem, mówię, Panie Boże, dałeś mi to uzdolnienie. Jestem jakimś w miarę w porządku mówcą. Czyli potrafię mówić, tak? Bóg dał mi taką zdolność, dał mi taki mózg, że potrafię zapisać sobie pewne notatki, a potem to przekazać. W klasie, w domu, w kościele, gdziekolwiek. Okay? To jest pewien potencjał, to jest pewna zdolność. Ale ja wiem, że jeśli nie ma w tym Bożej ręki, jeśli nie ma w tym tego Bożego dotknięcia, to będzie tylko jakaś piękna przemowa. Jaka jest różnica między służbą z namaszczeniem a służbą bez namaszczenia? Służba bez namaszczenia będzie może czasem przynosić nawet fajny efekt. Fajny efekt wizualny, fajny efekt może nawet emocjonalny. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, no, na świeckich koncertach ludzie płaczą. Na filmach o miłości gejowskiej ludzie mogą płakać i się wzruszać. Ludzie mogą przeżywać i płakać nad wybuchem wojny. I robić wielkie, wiecie, manifestacje, na których emocjonują się, krzyczą, przeżywają, płaczą i ogień taki i walczą z policją i nie wiadomo co. Uzdolnienie to jedno, a całkiem czymś innym jest namaszczenie. Dlaczego? Uwaga. Tylko namaszczenie może sprawić, że to, co robisz, będzie miało stały wpływ na ludzkie serca i ludzkie życie. Ani ja, mówiąc to, co mówię, ani żaden z was, robiąc to, co robicie, nie jest w stanie mieć trwałego wpływu na ludzkie życie. To może tylko Bóg. Zwłaszcza w Królestwie Bożym. Bóg może sprawić, że to, co robimy, czy śpiewamy, czy prowadzimy grupę domową, czy modlimy się, czy dzielimy się Ewangelią na ulicy z kimś, bo jestem akurat ewangelistą, czy prorokujemy, czy dzielimy się wizją, czy nauczamy. To ma sens tylko wtedy, kiedy za tym stanie Boży autorytet. Za nim stanie namaszczenie, w którym Bóg mówi: tak, ja się do tego przyznaję. Ja będę tego używał. Ja będę tego używał tak, aby zmieniać ludzkie serca. I jeszcze takie słowa na koniec tej sekcji. Wybranie, namaszczenie, namaścić. To jest bardzo ciekawe. Wiemy, że słowo Kościół, które my używamy, nie jest... Polskie słowo Kościół pochodzi od słowa kastel. Okay? Kastel oznacza gród warowny na wzgórzu. Ponieważ w starożytności i w ogóle w średniowieczu zwykle, jak zakładano jakąś osadę, skąd się wzięło to kastel Kościół? Zakładano jakąś osadę, zwykle zaczynano albo od kościoła na środku, albo od jakiegoś warownego grodu, w którym była kaplica. Dopiero naokoło budowane były domy i naokoło palisada. Tak były budowane. I dlatego przyjęło się, że ten kastel, czyli ten zamek, albo ta twierdza na środku, ten kościół na środku, no to jest kościół. Ale my wiemy, że Biblia mówi, używa całkiem innego słowa na określenie kościoła. Kto z was kojarzy, jakie to słowo? Eklezja. Z czego składa się słowo eklezja? Ono składa się z dwóch członów. Dwa słowa greckie. Ek i kaleo. Ek kaleo. Ek oznacza wydobyć, wykofać, wyrwać, wziąć z jednego miejsca w drugie. A kaleo jest umieścić w miejscu widocznym, w miejscu spokoju, w miejscu pewności. Umieścić gdzieś po to, żeby wszyscy to widzieli. Eklezja, to znaczy ludzie powołani, wyrwani diabłu i postawieni na świeczniku, aby byli świadectwem. Eklezja. Szkoda, że nie używamy takiego sformułowania. Idę w niedzielę do eklezji. Jakie byłoby fajne. Ale najbliższe polskie słowo temu słowu to jest właśnie słowo zbór. To nie słowo kościół, tylko zbór. Dlatego ja rozumiem, że żeby być dla świata czytelnym, nie ma co, używajmy słowa kościół też, jak najbardziej. Ale nie zapominajmy także o słowie zbór i promujmy go i pamiętajmy o nim, dlatego że to słowo bardziej, bo co to jest zbór? Zbór w staropolskim to jest po prostu zgromadzenie. Zgromadzenie. I teraz oryginalne słowo eklezja oznacza po prostu zgromadzenie ludzi wywołanych z tego świata i postawionych na świeczniku, aby byli świadectwem. No trudno, żebyśmy mówili, w niedzielę idę do zgromadzenia ludzi wywołanych z tego świata i postawionych na świeczniku, aby byli świadectwem. Czy w tym tygodniu macie spotkanie ludzi wyrwanych z tego świata i postawionych na świeczniku, aby byli świadectwem? Nie, no w tym tygodniu akurat nie mamy zgromadzenia ludzi wywołanych z tego świata i postawionych na świeczniku, aby byli świadectwem. No nie możemy tak długo, prawda? Dlatego mówimy zbór albo zgromadzenie. Anglicy mają assembly, tak? Nazwa kościoła zielonoszątkowego, jednego z kościołów zielonoszątkowych, to jest assembly of God, czyli zgromadzenie Boże. Ale wybranie, czyli to słowo, które Bóg, czy Biblia używa, gdy mówi, że my zostaliśmy powołani, to jest ek lego. I to jest ciekawe. Bo ek to jest to wyrwany, wyciągnięty, tak? A lego ustawiony, położony w konkretnym, precyzyjnym miejscu, w którym ma służyć. Klocki Lego. Z czego składają się klocki Lego? Z małych kamyczków, w których każdy ma jakieś znaczenie. Okay? I my jesteśmy taki ek Lego, powołanych. Okay? Ale słowo namaszczenie, maszach, od tego słowa hebrajskiego pochodzi słowo Messiah, prawda? Maszach. To jest słowo, które używane jest albo wylać olej, ale także to jest to słowo, które gdyby przetłumaczyć na greckie, to byłoby najbliższe dynamis albo dynamo, czyli ta moc, siła, ogień. Ja lubię mówić, że Duch Święty nam dany to nie tyle jest dynamis, ile dynamo. Czym się różni dynamis od dynamo? Dynamis to jest ta energia wybuchu, ta energia kinetyczna. To jest ta energia, która wyzwala się w momencie zapłonu. A dynamo, wiemy, co to jest dynamo? Ci, którzy mieli stare rowery, kojarzą? Już teraz nie ma. Macie jeszcze dynamo przy rowerach? Już pewnie nie, nie? Ale dynamo to jest coś, co cały czas działa. Cały czas się kręci. Jak jedziesz na rowerze, ty wkładasz jakiś wysiłek, ale dynamo się kręci i twoje lampki świecą. To jest Duch Święty. On cały czas chce nakręcać, może niezbyt dobre słowo, ale on chce cię napędzać. On chce dodawać ci siły cały czas, żeby twoje lampki świeciły, żeby ludzie cię widzieli. I oczywiście to namaszczenie, bo ten meszach z hebrajskiego na grecki przetłumaczono jako kryo, a z tego pochodzi słowo Christos. Okay? Christos, czyli namaszczony, powołany. Okay. Więc ważne jest, żebyśmy mieli w Kościele przywództwo, które jest powołane, ma poczucie swojego powołania, jest gotowe odkryć swoje powołanie, jest gotowe zapalać innych, być inspiracją dla innych. Najlepsza definicja funkcji biskupa, episkopos, czyli pastora. My go dzisiaj nazywamy pastorem. Okay? Ale w pierwszym kościele to był episkopos. Tak? Biskup Antiochii, biskup Kartaginy, biskup Efezu. Tak byli nazywani liderzy, czyli ci liderzy rady starszych w pierwszym kościele. Okay? I teraz... O czym to ja mówiłem? Zgubiłem wątek. Tak, episkopos. Ale coś mi uciekło, słuchajcie. Coś mi uciekło. Proszę? No właśnie, dziękuję bardzo. Moja żona zawsze super. Najlepsza definicja episkopos, najlepsza definicja pastora. Jak nieraz w seminarium krakowskim, kiedy jeszcze wykładałem, studenci mnie pytali, tak w skrócie, kim jest pastor? To ja zawsze mówiłem, że pastora główną rolą są takie dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak na tym filmiku, odebrać, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Tak jak Mojżesz, jego rolą było przede wszystkim modlić przed Bogiem, odbierać wizję. Okay? Tą wizję strategicznie wdrażać w Kościele. Jego namaszczeniem, jego powołaniem jest widzieć, co się dzieje. Ustawiać pewne rzeczy, koordynować pewne rzeczy. Ale przede wszystkim, uwaga, i tu nastąpi taka definicja, którą ja kocham. Rolą pastora przede wszystkim jest tak prowadzić Kościół, stwarzać takie warunki w Kościele i taką atmosferę, żeby każdy mógł rozpoznać i dorosnąć do pełni swojego powołania w Chrystusie. Bo błogosławieństwo, rozwój i sukces lokalnego kościoła, zawsze będę to powtarzał, Efezjan 4,16, to jest to, w jakim stopniu i ile osób w tym kościele ma w pełni świadomość swojego powołania i w pełni działa w swoim powołaniu i jest w tym namaszczona. Jeśli te trzy elementy, powołanie, świadomość powołania i służby i namaszczenie, które otrzymujesz od Boga, jeśli każdy rozpozna swoje powołanie i otrzyma namaszczenie, kochani, zapalimy ten kraj, rozpalimy ten kraj, rozpalimy każde serce. Tego wam z całego serca życzę. I tyle, jeśli chodzi o pierwszą tę naszą sesję. Teraz wiem, że jest przerwa. Natomiast przypominam o pytaniach. Jeżeli coś się wam nasuwa, napiszcie, będzie skrzyneczka